Gość Radia Mors.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Wiktoria Melnika. Dzisiaj gościmy w studio człowieka, który posiada 7 lat doświadczenia. Jest zleceniodawcą, założycielem spółki, a wcześniej posiadał też doświadczenie we współprowadzeniu innych przedsięwzięć. Specjalizuje się w eksporcie, w imporcie, w tradingu, sprzedaży internetowej i detalicznej. Negocjacje zjada na śniadanie, inwestuje i pnie się po wizję bycia głównym graczem na rynku. Mój dobry kolega z ławki, Przemysław Wira z Łodzi. Cześć, Przemek.
Cześć. Bardzo chciałbym bardzo podziękować za to wyróżnienie.
Ale nie ma sprawy.
Za to, że zostałem zaproszony tutaj do Państwa radia i chciałbym bardzo podziękować.
Jak to jest być przedsiębiorcą, dobrze?
Odpowiadając takim, można powiedzieć, dosyć śmiesznym klasykiem. Nie ma tak, że jest dobrze czy niedobrze. Ciężko tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić. Bo w momencie, jak zaczynałem, głównie patrzyłem na benefity, które te osoby mają. Czyli oczywiście w przypadku moim patrzyłem po prostu na auta, zegarki czy garnitury i bardzo, bardzo mnie to w dużym stopniu inspirowało. Lecz w momencie, jak czytałem tego rodzaju biografie, jakoś mało uwagi zwracałem na to, jaką drogę dana osoba musiała przebyć, bądź jakie problemy musiała rozwiązać. I w momencie, jakbym rzeczywiście, bym powiedział, dokonał bardziej szczegółowej analizy tej drogi, nie wiem, czy bym podjął tą samą decyzję i rzeczywiście poszedł w tą stronę. Niemniej jednak w dniu dzisiejszym, po tych bym powiedział latach, nie wyobrażam sobie innego życia.
Wyprowadziłeś się z Łodzi. No, można by rzec zalążka każdego wielkiego biznesu, jaki znam w tym kraju. I wydawać by się mogło, że miałbyś tam wszystko. No to dlaczego Gdańsk? I czy Gdańsk daje ci te możliwości, jakie miałbyś właśnie w Łodzi?
Jest teraz tutaj wiele kwestii, które wydaje mi się warto było omówić. Jedną z nich jest to, iż wiedziałem, że w momencie, jak pójdę w Łodzi na studia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po prostu znałbym wiele osób, tak? I nie musiałbym po prostu poznawać kolejnych osób i w jakimś stopniu w ogóle bym nie wychodził ze strefy komfortu. A wiedziałem, że jak się wyprowadzę na przykład do Trójmiasta, nie będę znał nikogo. Poznawanie ludzi stało się po części takie naturalne, co również bardzo pomaga w biznesie.
Okej, okay. A kiedy zacząłeś się interesować tematem przedsiębiorczości? Bo z tego, co mi mówiłeś kiedyś prywatnie, no to byłeś zwykłym uczniem, oceny tam nie najwyższej noty, średnie, brak zajawki na biznes. I co musiało się wydarzyć, żebyś kompletnie zmienił mindset i nastawił się na takiego surowego przedsiębiorcę?
Może, że o tym nie wspominałem, ale w momencie, jak byłem w podstawówce, często mówiłem, że chciałbym zostać biznesmenem, tak? Tylko dla mnie wtedy wygląd biznesmena wyglądał w ten sposób, że jest to osoba ubrana w garnitur i lata samolotem i robi jakieś spotkania. Tyle. Ja po prostu chciałem chodzić w ładnym garniturze, tak? I to można powiedzieć było tylko tyle. Lecz taką naprawdę wielką zmianę, która rzeczywiście zaczęła moją przygodę bycia przedsiębiorcą, był obóz. Obóz, bym powiedział, na którym było bardzo dużo przedsiębiorców. On wtedy bardzo, bardzo, bardzo mnie kosztował. Ja wtedy byłem w drugiej liceum i pojechałem, byłem, można powiedzieć, się śmiałem, że każdy na tym obozie mógł być moim ojcem, bo każdy siwe włosy plus 40 lat i zagadam, gdzie ja jestem, nie? I tam poznałem też również mojego pierwszego mentora, z którym razem na początku utrzymywaliśmy kontakt przez rok, no i tam różne jakieś rzeczy tam dla niego robiłem, nie? Zawsze było: Przemek, ty jesteś młody, teraz się uczysz, na pewno masz trochę więcej czasu, zrób mi to i to, tam zobacz, albo zainteresuj się tym i tym tematem. Robiłem oczywiście to. To nie byłem, można powiedzieć, jakaś praca na etacie, to wszystko było nieodpłatnie. Ale w ten sposób wypracowywało się tego swojego rodzaju relacje, aż nadszedł moment, iż napisałem matury. No i otrzymuję właśnie telefon od niego. No to co, szkółka się skończyła? No tak. Już wszystko udało mi się napisać. No to zainteresuj się importem i eksportem. Nie pytałem, nic. No to przeczytałem 3 książki na ten temat, zobaczyłem jakieś tam szkolenia, filmy, co robić. Po miesiącu się z tym sportem skontaktowałem. No okej, okay. To teraz powinniśmy znaleźć próbkę i jakiś produkt, który będziemy razem sprzedawać. No tak, bo widzę, że w miarę ogarniasz, to na spokojnie sobie z tym poradzimy. No i od tego w sumie wszystko się zaczęło.
Jakie trudności czyhają na młode osoby, takie jak ty, które zaczęły z tym importem, eksportem, tak od podszewki, od zera, prowadzące JDG czy spółkę, jednoosobową działalność gospodarczą, oczywiście rozwijam skrót, czy jakąkolwiek inną działalność. Jak duża jest presja? Czy twardym trzeba być, czy miętkim trzeba być?
Na pewno twardym. Na pewno twardym. Tak to, tak jak jeden przedsiębiorca kiedyś mi powiedział, sensitivity equals poverty. Jeśli się osobą wrażliwą w biznesie, to jest duże prawdopodobieństwo, że ci się nie uda, bądź po prostu skończysz biedzie i ubóstwie. Jak mówimy o porażkach, które wystąpią, na pewno wystąpią na twojej drodze, jak będziesz szedł tędy, tak? I kluczowe jest podczas tego okresu, kiedy się doświadcza tej porażki, żeby po prostu spojrzeć na tą sytuację i dokonać jakiejś refleksji. Co źle zrobiłem, co powinienem zrobić inaczej. I czy również posiadasz wystarczające paliwo, bym powiedział, wsparcie twojego środowiska, przyjaciół, żeby móc dalej brnąć w tym kierunku. Ale żeby wytworzyć rzeczywiście pierwsze przychody dla tego przedsiębiorstwa, które pozwoliłyby wypłacać jakiekolwiek rzeczywiste wynagrodzenie dla członków zarządu, zajęło mu to ponad 19 miesięcy. Mówimy, to bym powiedział, o 19 miesiącach ciągłej pracy bez żadnego wynagrodzenia. Presja rzeczywiście może być duża. Pamiętam, jak otrzymałem swój pierwszy pozew sądowy.
O, właśnie chciałam o tym wspomnieć, bo to jest po prostu hit. Jak bardzo trzeba być taką odpowiedzialną osobą za swój biznes, że no jesteś pozywany czasami.
Czy ja wiem, czy akurat tam się wykazałem dużą odpowiedzialnością i profesjonalizmem, to jest kwestia, bym powiedział, czytania umów. A, i to też jest ważna kwestia. Zdarza się, że umowy te, które otrzymujemy na maila, które jest teoretycznie wersja końcowa, może nie być to umowa, którą będziemy podpisywać u nich w biurze.
Naprawdę?
To możliwe, się aż tak bardzo się nie różni w takim sensie w samym schemacie czy liczbie kartek, ale możliwe jest jakieś słowo zmienione, które w jakimś stopniu zmienia ciężar, bym powiedział, odpowiedzialności.
Ale czy to jest legalne w ogóle, że oni tak zmieniają to, co wysłali w mailu, a później ci...
Znaczy się, to jest, nie mówię, że wszystkie przedsiębiorstwa są w jakimś stopniu nieetyczne, tak? Tylko głównie chciałbym zaznaczyć, no to jest twój podpis, widziałeś, co podpisujesz, tak? Jak już jest podpis, parawka, data, to ciężko jest cokolwiek zrobić, a dobry prawnik jest ładnie z tego, bym powiedział, wiele rzeczy wyciągnąć. W momencie, jak otrzymałem, bym powiedział, ten pierwszy pozew sądowy, to nie powiem, żebym dobrze spał po nocy, tak?
Pomyślam się.
Człowiek się budzi czasami o 3-4 w nocy, nie wiadomo, co się dzieje. Pikawa ci zasuwa.
Zlany potem
i kompletnie nie wiesz, co robić. I właśnie w takich momentach przydaje się jakiś taki starszy przedsiębiorca, swojego rodzaju mentor, przewodnik, do którego możesz zadzwonić i się zapytać, co robimy. No to dzwonię do mojego wspólnika w tej kwestii, on śmiech. Nie dzwoń do mnie z takimi pierdołami, no naprawdę? Boże. Zrób tak, tak, tak i tak. I później napisz mi, czy wszystko poszło okej. Okej. Zrobiłem tak, jak powiedział, pum, zniknął problem.
No to super. A jakbyś śmiał opisać profil takiego mentora? Albo generalnie spoko przedsiębiorcy? Cechy charakteru, może jakie usposobienie, oprócz tej twardości, o której wspomnieliśmy.
Każdy przedsiębiorca, który rzeczywiście osiągnął jakiś duży sukces, wykazał się ogromną wytrwałością. Cały czas pamiętam, tak jak miałem przyjemność czytać książkę pana Stevena Alana Schwarzmana, który jest założycielem największego private equity na świecie, Blackstone. Też bym powiedział, miałem w pewnym momencie problem w swoim przedsiębiorstwie i wyglądało na to, że nie wiadomo, w jakim kierunku zmierzam. Jak przeczytałem jego historię, już ponad półtora roku, jak nie dłużej, czasu potrzebował na znalezienie pierwszego inwestora do swojego funduszu private equity, pomyślałem, w sumie jeszcze masz trochę czasu przed sobą, żeby się poddać, tak?
Jeszcze trochę.
Tak. Kolejną kwestią oczywiście jest skupienie. Tutaj przypomina mi się bardzo historia poznania Warrena Buffetta i Billa Gatesa. Polegało ono na tym, iż Bill Gates bardzo zawsze chciał poznać Warrena Buffetta. Powiedział do swojej mamy, że bardzo chciałby go poznać, ponieważ wydaje mu się, że jest to taka osoba naprawdę niesamowita. I w pewnym momencie wraca do domu po business tripie i widzi, iż przy jego stole kolację Warren Buffett z jego ojcem, nie? No i patrzy zapytająco na mamę, a ona jak dobra mama, no mówiłeś, że chciałeś go spotkać, to go zaprosiłam na kolację. Żeby powiedzieć, że był zdziwiony, byłoby to lekkim niedopowiedzeniem. I podczas tej rozmowy była swojego rodzaju taka przedłużająca się konwersacja. To jednak są nowe grupy, się poznają i ciężko czasami znaleźć wspólny język. Aż w pewnym momencie pani Gates zadała takie dosyć otwarte pytanie do stołu. Czemu zawdzięcza swój sukces? I w tym samym momencie Bill Gates i Warren Buffett powiedzieli skupienie. Kolejną kwestią, o której może się aż tak głośno nie mówi, jest swojego rodzaju stanowczość, często uważana przez innych za bezwzględność. Tutaj bardzo mi się przypomina historia z wnuczką Warrena Buffetta. Ona nazywała się, jeśli dobrze pamiętam, Nicole Buffett. W 2006 roku miała przyjemność, bądź nieprzyjemność, uczestniczyć w programie telewizyjnym The 1%. On był prowadzony przez Oprah wtedy. I nie powiem, żeby opowiadała o swoim dziadku w samych superlatywach. I emisja tego programu była w niedzielę wieczorem. minął poniedziałek, wtorek rano została całkowicie wydziedziczona z majątku Warrena Buffetta. Całkowicie odcięta. To też pokazuje swojego rodzaju, jaki jest to swojego rodzaju mindset. Ostatnia rzecz, sztuka uczenia się na błędach, tak jak powiedział założyciel Impostu, pan Rafał Brzuska, że jest to w dużym stopniu sztuka podnoszenia się z każdej porażki i cały czas brnięcie w tym kierunku.
Pogadajmy chwilę o twojej edukacji tutaj w Gdańsku. W 2019 przeprowadzasz się do Sopotu, zaczynasz kierunek zarządzanie u nas na Uniwersytecie Gdańskim, na specjalności zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, piszesz licencjat na temat fuzji i przejęć spółek. Czy wybór magisterki na tym samym kierunku i tej samej specjalności i pisanie dalej o mergers and acquisitions, to był twój naturalny wybór, czy miałeś jakieś inne plany na siebie? Jak prezesi, jak negocjatorzy patrzą na to, że o, ma papier, że jest magistrem?
Jeśli chodzi, bym powiedział, o tego rodzaju wyróżnienie w edukacji, to jeśli mówimy o tym poziomie, bym powiedział, jakichś prezesów czy innych osób, to oni w głównym stopniu patrzą na twój tak zwany track record, na rzeczy, które udało ci się już osiągnąć bądź zrobiłeś. Jeśli chodzi o twoją edukację, często traktują to jako swojego rodzaju oczywistość, o której nie ma sensu rozmawiać. Tak naprawdę każdy z nich posiada wykształcenie wyższe, czy nawet niektórzy doktorat. Wydawało mi się, że muszę, po prostu potrzebuję tego, żeby w jakimś stopniu wpisywać się w te ramy.
No, a powiedz mi, jak bardzo sukces wpływa na ubiór? A raczej jak ubiór na sukces?
Tutaj mi się przypomina taka jedna historia. Ja bądź zawsze staram się przykładać dużą uwagę do ubioru, w szczególności jak reprezentuję spółkę. Pamiętam taką jedną sytuację, jak mieliśmy jechać na rozmowy negocjacyjne z jednym z trzech największych dystrybutorów w Polsce, akurat tych produktów, które sprzedawaliśmy, tak? Było to lato. Ja oczywiście, jako prezes, można się pośmiać, ja założyłem po prostu garnitur. Też się wtedy człowiek lepiej czuje i byłem bardzo przygotowany. Wiedziałem, z kim rozmawiam, wiedziałem, jaką ma edukację, ile lat jest na tym stanowisku i kilka jeszcze innych rzeczy. Na przykład jedną z takich rzeczy, które w dużym stopniu zrobiliśmy jako krok do przodu, już zaprojektowaliśmy wcześniej projekt pudełka z ich logiem.
No to ładny research był, w ogóle przygotowanie.
To w dużym stopniu wpływa na tego rodzaju rozmowy, w szczególności dobre przygotowanie. Zawsze staraj się być najbardziej przygotowaną osobą, ale wracając do tego ubioru, bo się znowu rozgadałem.
To jest kolejna cecha charakteru, żeby być rozgadanym.
Przyjechaliśmy na to spotkanie, było lato, przychodzimy, zwykła sala konferencyjna, siadamy, ja ubrany w garnitur, mój wspólnik Business Casual i przychodzi ich reprezentacja. Ich główny kierownik odprowadzania nowych produktów, krótki rękawek, krótkie spodenki, sneakersy. Żeby powiedzieć, że czuł się niekomfortowo podczas tego spotkania, było to swojego rodzaju letkim niedopowiedzeniem, tak? No, czuł się dosyć niekomfortowo. I jeszcze wystąpiło kilka innych elementów, które jak spojrzeliśmy po prostu na siebie wspólnikiem, dwa kontakty wzrokowe, wiedzieliśmy, że już mamy zamkniętą transakcję, tak?
Także już załatwiona, że tylko ten długopisik tak podrzucić, tak na drugi koniec stołu.
Tylko kwestia, bym powiedział, dogadania jakichś tam warunków transportowych czy cenowych, tak? I bardzo dobrze wspominam tą historię, bo też wydaje mi się dosyć zabawna.
No, to ja sobie to wyobrażam, także to mogło być ciekawie. Jeszcze tak wracam do tego Uniwersytetu Gdańskiego, no bo jesteś tutaj z nami na zarządzaniu i studiujemy razem od października. Miło by było poruszyć temat materiałów, które nam dostarczają na uczelni, wykładowcy, jak nas uczą tego biznesu, jak nas wprowadzają w ogóle w ten cały świat i czy mógłbyś powiedzieć, czy to jest wystarczająco skuteczne, żebyśmy my, jak skończymy magisterkę i będziemy myśleć o JDG albo czymkolwiek innym, to czy to na pewno nam wystarczy, żeby wejść w ten biznes tak konkretnie? Czy będziemy musieli się tam jeszcze trochę poduczyć?
Podczas moich studiów licencjackich ja byłem swojego rodzaju buntownikiem. Często zdarzało mi się podważać w jakimś stopniu to, co dany doktor bądź profesor mówił podczas wykładu, gdyż uważałem inaczej, tak? Na przykład jedną z takich kwestii, która później bardzo mnie ugryzła podczas prowadzenia tego przedsiębiorstwa, była kwestia, co jest ważne rzeczywiście. Ja zawsze mówiłem, że najważniejsze są przychody ze sprzedaży. W momencie, jak mamy kapitał, że jak mamy jakieś przychody, to reszta się jakoś ogarnie. No, okazuje się, że jednak pan doktor miał rację, że płynność jednak była ważniejsza. W momencie, jak miałem ponad 9 miesięcy problemów z płynnością i ciężko było rzeczywiście znaleźć kapitał, żeby redukować zadłużenie. Po tych 9 miesiącach bym powiedział takiej swojego rodzaju katorgi. Miałem takie, chyba pan doktor miał rację, chyba jednak wie, o czym mówi.
Chyba jednak tak.
Kolejną kwestią to oczywiście same podstawy marketingu. Do marketingu, ten, który był wykładany na uczelni, nie przykładałem dużej uwagi. Tak? Mówiłem, to jest tylko teoria, to tak naprawdę nie jest ważne, jada. Ale już zacząłem robić swoje pierwsze kampanie marketingowe na Facebooku, czy no głównie na Facebooku i na Instagramie, bo przez te kanały naprawdę udawało nam się znaleźć ogromne ilości klientów. Zwrot na tym zainwestowanym kapitale w Facebook Ads był nieporównywalnie większy niż przez inne narzędzia. Ja postanowiłem, że mój produkt jest tak idealny, że każdy będzie go chciał mieć, tak? Więc zaznaczyłem, nie robiłem żadnego targetowania, nie profilowałem klienta, tylko zrobiłem całą Polskę. Lecimy. No i pierwsze 5000 zł zostało przepalone, kolejne zostało przepalone i mam takie... Nic nie sprzedałem, straciłem 10000 zł, chyba coś robię źle.
Wszystkie tak.
Mam takie, Jezu, come on.
TikToka nie założyłeś.
Wtedy jeszcze TikTok aż tak nie był popularny, żeby zwykle przedsiębiorstwo mogło uczestniczyć i reklamować. Ale próbowałem. Pisałem z nimi, ale...
Trendy robiłeś z produktami.
Ale jakoś nie byli zainteresowani, no. Też bym powiedział, odnośnie wracając jeszcze do tej edukacji... Przypomniało mi się jedno stwierdzenie, które powiedział kiedyś Abraham Lincoln. Jeśli myślisz, że edukacja jest droga, spróbuj ignorancji. I powiem na swoim prywatnym przykładzie, ignorancja kosztuje 3, jak nie 4 razy więcej.
Już wyliczyłeś procentowo.
Naprawdę, jest like, no.
No na koniec dajmy parę rad takim młodym, co... Zaraz wyjdą, obronią swoje tam magisterki, na przykład ja, i będą chcieli założyć swój własny biznes, już się nie mogą doczekać. Jakie rady byś dał takim młodym przedsiębiorcom?
Zacznę bym powiedział o takiej jednej dosyć ciekawej rady, nie podążaj za moimi radami, tak?
Okay.
Z uwagi na to, iż ja działałem w odpowiednim sektorze, mam swoje doświadczenia i wydaje mi się, że ta droga bycia przedsiębiorcą dla każdego jest unikatowa. Możliwe, że będziemy spotykać się z podobnymi problemami, niemniej jednak każda osoba musi przejść przez ten proces samemu. Warto się zastanowić, czy to rzeczywiście jest dla ciebie. Bym powiedział pierwszy element. Warto przeczytać jedną czy kilka książek na temat marketingu, zarządzania, zabezpieczenia, finansowania czy ogółem sprzedaży, żeby jednak szybciej wygenerować te przychody dla przedsiębiorstwa niż w ciągu 17 miesięcy, tak?
Tak.
Bo ja miałem swojego rodzaju spojrzenie, że jak już będę miał towar, że jak już kontener przypłynie, będzie leżał, no to towar sam się sprzeda, tak? No, niestety to tak nie działało. Kolejna kwestia, która wydaje mi się również ważna, jest znalezienie mentora. Możliwie poszukać ich na jakichś spotkaniach czy szkoleniach biznesowych. Możliwie szukają jakiejś młodej osoby, z którą będą mogli się podzielić swoją wiedzą i którą będą uczyli. I jest naprawdę wielu takich przedsiębiorców, którzy by się podjęli takiego zadania i z chęcią podzielili się swoimi doświadczeniami, jak i również możliwie w przyszłości nawiązali z tobą współpracę. Ja akurat miałem szczęście. Miałem szczęście w tej kwestii. To się samo jakoś tak wyklaryfikowało. Kolejna kwestia to... Możliwie bym powiedział, że jak są jakieś standardy rynkowe, żeby nie patrzeć na nie tak sztywno, tak myślę, że nie da się ich przebić. Nie wiedziałem, nie miałem bladego pojęcia, jakie są dobre warunki odnośnie płatności. Były swojego rodzaju rodzaje płatności, mówię tutaj o kwestii, iż część pieniędzy płacisz na początku, a następną partię pieniędzy, czy transzę pieniędzy wysyłasz w fabryce po produkcji, przed wysyłką tego statkiem. Ja się po prostu bałem, że jak im wyślę tą pierwszą część pieniędzy, to po prostu firma zniknie, tak? I że te pieniądze po prostu będą stracone. Więc negocjowałem do samego końca. I udało mi się osiągnąć standard 20-80, czyli 20% było swojego rodzaju zaliczki, żeby rozpoczęli produkcję z naszym logiem, z naszym brandem, a kolejne 80% po wysyłce, tak? Znaczy się przed wysyłką. Dopiero później się dowiedziałem, że dobrymi standardami rynkowymi są warunki 50-50, tak? I miałem takie, chyba jednak coś dobrze zrobiłem.
No, jednak się udało.
No i może taka ostatnią radą, wypada mieć jakąś poduszkę finansową, jakieś oszczędności, żeby...
Tak, właśnie chciałam się z tym zgodzić, absolutnie, że no, nie niepokójmy pieniędzy całkowicie w to, tylko bądźmy jakkolwiek zabezpieczeni, czy to inwestycjami długoterminowymi, czy kruszcami. Tylko warto wspomnieć o tym, że to nie może być tylko i wyłącznie jedna poduszka, żeby dobrze by było mieć trochę więcej.
Tutaj mówisz w dużym stopniu o dywersyfikacji ryzyka, tak?
Tak.
Odnośnie tej kwestii. Ja bardziej myślałem w tej kwestii, żeby mieć jednak ten zapas kapitału jakiś w momencie, jak startujesz, jak zaczynasz to bycie przedsiębiorcą, żeby mieć ten kapitał co najmniej na rok, jak nie co najmniej 2 lata, żeby móc w miarę spokojnie żyć i nadal w jakimś stopniu rozwijać to przedsiębiorstwo. Żeby jednak to robić przemyślanie. Przypomina mi się teraz historia o greckim magnacie Arystotel Onassas. On założył Onassas Shipping Line i oni głównie specjalizowali się w transporcie morskim. Upraszczam bardzo. I po prostu bardzo dobrze sobie radzili, mieli dużo kapitału i stwierdzili, że zdywersyfikują ryzyko. Więc zbudowali wieżowiec Olympic Tower w Nowym Jorku. Nie potrafili wynająć miejsca w wieżowcu. Ponad połowa wieżowca stała pusta. I pod koniec końców generowało to ogromne koszty. Okej. W tym się nie udało, to zdywersyfikujemy inaczej. Założyli linie lotnicze, które później za bezcen oddali greckiemu rządowi. I tak jak później powiedział główny CEO Onassas Shipping Line, Konstantin Grazo, only thing we know is how to count money and overcharge for a shipping. No i tutaj też bym powiedział kwestia tej dywersyfikacji, tak? Że jednak czasami warto porobić nadal ten stary, nudny biznes i rzeczywiście zwiększyć ten, powiedział, majątek.
Jeżeli występują jakiekolwiek objawy przed założeniem firmy przez taką młodą osobę, no bo wiadomo, każdy się może zrazić, tu mówiłeś o pozwach. Hello. Jeżeli ktokolwiek jest przerażony wizją założenia własnej działalności, to można się spróbować w nierejestrowanej działalności, prawda?
A, ja na to patrzę, że trochę w inny sposób. Trochę w inny sposób, bo ta nierejestrowana działalność, okej, teraz bym powiedział, do jakiejś granicy przychodów, tak?
No, połowa minimalnej.
I teraz pytanie, czy z połowy minimalnej rzeczywiście chcesz stworzyć jakieś przedsiębiorstwo, stworzyć jakiś biznes, tak?
No, to będzie trudne, wiesz, ale to mówi się, że to taka firma na próbę, że tam sprzedam jedno, drugie, niewiele na tym zyskam, ale przynajmniej pozna się ten mechanizm, pozna się to, w jaki sposób to w ogóle funkcjonuje, a potem to można ekspandować.
Ja jestem swojego rodzaju wyznawcą tak zwanego trial by fire, czyli można powiedzieć próby takiego ognia, że idziesz, po prostu zakładasz to i robisz, mimo tego, że to jest twoje pierwsze przedsiębiorstwo, starasz się to robić na skali.
Okej, okay. Czyli próba traf po prostu.
Nie myślałem o próbie traf, ale to jest dosyć ciekawe porównanie, to tak.
No słuchaj, albo umierasz, albo zostajesz wiedźminem, tak?
Ty czy twój kolega chcesz założyć swoje pierwsze przedsiębiorstwo ze swoim kolegą ze studiów, tak? Którego tydzień temu musiałeś wyprowadzać z klubu, bo się źle poczuł, tak? A rozumiesz, o co mi chodzi, no, get real, totalnie. Nie? Get real.
Możemy jeszcze powiedzieć, że biznes to kolejka górska? Taki roller coaster trochę sobie napisałam. Zrobimy sobie takie porównanie, no bo faktycznie mówisz o tym, że tu płynność, tu już lepiej, tu pozew, tu masakra, tu na górę, tu na dół i tak lata.
Tak, to można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju kolejka górska, tylko która modyfikuje się z każdym rokiem, jak rozszerza swoją działalność. Tak, w sensie modyfikuje się na tyle, iż problem, który był wcześniej, problem, który następuje po tym problemie, jest kilka razy większy niż tamten. Więc można powiedzieć, ta kolejka cały czas się rozszerza. I w momencie, jak rozmawiasz, to bym powiedział mega kolosalny problem, który myślałeś, że to wyłącznie jest albo w jedną stronę, albo to się uda, albo bankructwo. I w momencie, jak się zaczyna, jak się rozwiąże ten problem, magicznie ta górka jest znowu jeszcze wyższa.
Dziękuję ci, Przemek, bardzo serdecznie za spotkanie dzisiaj tutaj w studio.
Mega dużo wiedzy. Dziękuję.
Mega dużo wiedzy, naprawdę jesteśmy wdzięczni. To była audycja Gość Radio Mors. To był Przemysław Wira, a ja nazywam się Wiktoria Melnik. Dzięki wam bardzo i do usłyszenia.
Gość Radia Mors.